pragnień, pewnych impulsów, które się pojawiają i pewnej gotowości też do ich realizowania. O ile ambiwalencja istnieje, ja rozumiem, że w sytuacji, kiedy kocham, a jednocześnie jest tak, że się wścieknę, to niekoniecznie jest tak, że w ramach tej wściekłości unicestwię osobę, którą kocham, tylko i wyłącznie dla chwilowej, sadystycznej satysfakcji, tylko i wyłącznie po to, żeby się na moment lepiej poczuć. I nie robię tego, żeby nie doświadczyć utraty, tak? Żeby nie utracić kogoś, kto jest ważny, bo jest kochany. Natomiast myślę też o definicjach miłości i przychodzą mi do głowy dwie takie. Jedna, do której mam trochę dystansu i zupełnie jakoś się z nią nie utożsamiam. Taka awansowana przez lakanistów, zgodnie z którą, jeśli ma Pani taką potrzebę, żeby jednak zamknąć miłość w definicji, tak, żeby to było wyraziste i jednoznaczne, lakaniści twierdzą, że miłość to coś takiego, co daje ktoś, kto tego nie ma, komuś, kto tego wcale nie potrzebuje. Natomiast mi prywatnie jest bliższe widzenie tego zagadnienia takie osadzone w relacji z obiektem, zgodnie z którym miłość to taka sytuacja, w której mamy zdolność do wdzięczności. Jakby zupełnie niezależnie, czy też trochę wbrew temu, tej całej dynamice miłosno-nienawistnej, która w relacji istnieje. Że to, co zostaje na końcu, jako wynik tego splotu pragnień chcenia i odrzucania, kochania i nienawidzenia, to jest wdzięczność. Myślę, że to być może jest jakaś odpowiedź. Też pytanie, w przypadku jakiego dziecka? Tak? No, trudno oczekiwać na przykład od trzylatka, żeby trzylatek kochał miłością dojrzałą. No jest, tak? ale rodzic kocha z pozycji dorosłego. Chociaż teraz się nad tym zacząłem zastanawiać, bo niekoniecznie.
Znamy pojęcie toksyczny rodzic. Znamy pojęcie, że dziecko bywa wdzięczne do końca życia, co powoduje, że powstrzymuje własną realizację własnego życia dorosłego, a jest cały czas związane z rodzicem, żeby mógł być wdzięcznym za wszystko. To, co powoduje, że się nie rozwija i ten rodzaj związku, miłości jest blokujący na rozwój każdego z nich z osobna. A pytanie w ogóle filozoficzne, czy dziecko ma być wdzięczne? Oczywiście za co? Rodzic wychowuje, rodzi, no bo tak chce, nikt nie pytał tego dziecka, czy chce i rodzic wychowuje. Nawet w prawie jest, jeśli nie wychowuje, jeśli zubaża, jeśli naraża dziecko, jest nawet prawnie, karnie odpowiedzialny za to. Więc zupełnie jest inną jakością, co rodzic daje i na ile po prostu dziecko oddaje światu. Trzeba pamiętać o tym, że dziecko nie jest po to, żeby rodzicowi towarzyszyć. Dziecko jest po to, żeby towarzyszyć w dorosłości swojemu partnerowi, a rodzicowi partneruje, towarzyszy jego partner, niezależnie kto by tym partnerem nie był. Dziecko nie jest do tego. Ale też taka drobna uwaga, która taką refleksją można by objąć używanie pewnej terminologii. Tutaj właśnie się często odwołujesz, czy do Lacana, czy do wielu innych, czy do Pani, do chrześcijaństwa. Zawsze jest takie drobne niebezpieczeństwo, szczególnie to się demaskuje i weryfikuje w pracy terapeutycznej właśnie z pacjentami, kiedy używane często w parach określenia, definicje, miłość, nienawiść, zakochanie, jakże często dla subiektywnym odbiorze okazuje się, że zupełnie co innego dla niego znaczy, że on ją kocha, zupełnie dla niej co innego znaczy, że ona jego kocha. Co innego w ogóle znaczy to, co nazywają ogólnie miłością i tym bardziej nienawiścią. Stąd taka refleksja, żeby niezależnie od odwoływania się do pojęć ogólnie rozumianych przez nas, żeby mimo wszystko poprzez własny już subiektywny punkt widzenia zweryfikować, czy rozumiemy to samo, czy używamy tego pojęcia tego samego. W pojęciach konkretnych typu stół, młotek, szafa jest to raczej proste, ale jeśli używamy pojęć abstrakcyjnych, wówczas nasycenie naszym subiektywizmem tego pojęcia jakże często je deformuje, jakże często używane sformułowania, które mają się nijak do rozumienia tego pojęcia przez kogoś, z kim dzielimy swoje życie. I to jest największy dramat, że mówimy o tym samym, nazywamy to samo, ale zachowanie jakże nas różnią, konfliktują, frustrują i jedno chce dobrze, i drugie dobrze, i się mało nie pozabijają w imię przykropki. To taka mała refleksja, żeby zweryfikować zawsze, a co pan, pani rozumie przez pojęcie kocham, nienawidzę, pragnę, zakochałem się, co to w ogóle znaczy? Pojęcia, które zdawać by się mogło, używamy na co dzień, rozumiemy, ale ku refleksji przestrodze, bo na co dzień się właśnie z tym spotykamy, że to powoduje najczęściej intencjonalnie pragnienie tego samego, ale w realizacji niestety zaczyna to bardzo mocno dzielić, tak wręcz podskórnie, w sposób zupełnie nieświadomy. To można byłoby oczywiście podjąć temat, dlaczego tak jest, ale to jest zupełnie już inna historia.
Ja jeszcze wrócę na chwilę do tego, co pani powiedziała i do takiego zastanawiania się nad tym, na ile rodzic kocha dziecko bezwarunkowo i na ile w związku z tym dziecko jest poprzez tę miłość obligowane do wdzięczności albo zdolne do wdzięczności. Myślę, że to jest temat na oddzielny wykład. Natomiast na ten moment chcę powiedzieć tylko tyle, że sytuacja bycia w relacji jest sytuacją przeżywania, czyli taką skrajnie subiektywną. To zupełnie nie ma znaczenia, jak to wygląda z zewnątrz, tak? Kiedy się przyglądamy temu gdzieś tam z boku. Nie ma przecież takiej normy, zgodnie z którą matka kochająca to taka, która na przykład 6-miesięcznemu niemowlęciu poświęca 22,5 godziny na dobę, a jak już mniej, to jest nie bardzo, natomiast bardzo kochająco to 24. Bo nawet jeśli to jest te 24 godziny na dobę, bez przerwy, to przecież w przeżyciu dziecka ono może być niewystarczające. Tak? Ono może w swoim przeżyciu pozostawać z deficytem uważności, troski, czułości, ciepła. Czyli to jest to, o czym Ryszard powiedziałeś, tak? Takie spotkanie się dwóch subiektywizmów, które daje taki efekt, że bez względu na to, jak jest, kiedy przyglądamy się sytuacji z zewnątrz, sytuacji relacji, to w żaden sposób nie kwestionuje to tego subiektywizmu, tej prawdy każdego z nas o tym, jak z naszej indywidualnej perspektywy wygląda przeżywanie relacji z drugą osobą. Bez względu na to, jaka ona jest. Czyli no, niestety albo niestety jest tak, że trochę niezależnie od tego, czy matka jest kochająca, czy nie, dziecko może ją przeżywać jako opuszczającą i pozostawiającą, lub też nie, tak? Nawet jeśli nam się w oglądzie takim zewnętrznym wydaje to trochę nieprawdopodobne. Tak, każdy się kocha inaczej.
No to materiał wymaga dużej takiej sensytywności, bardzo takiego czegoś, co jest bardzo delikatne i nienamacalne wręcz, bo przecież się spotykamy często w pracy terapeutycznej, że przychodzi rodzic, który poświęci całe swoje życie temuż dziecku, a dziecko na końcu mówi wynoś się. Bywa też i odwrotnie, że dziecko chce, pragnie, niby wszystko dobrze, a okazuje się, że to porozumienie tym, co nazywamy bardzo ogólnie związkiem, miłością dziecka z rodzicem, jest paradoksalnie o wiele bardziej trudne do zrealizowania w tym dobrym tego słowa znaczeniu, aniżeli kiedy ludzie są już dorośli. Chociażby z tego tytułu, że dorośli mogą się komunikować, mogą się porozumiewać w zależności, oczywiście na ile im zależy, chociażby w ramach tych definicji poczynań. Z dzieckiem jest o wiele trudniej, dlatego że rodzic z jednej strony często kompensuje własne dzieciństwo w tymże dziecku i bardzo chce, pragnie dziecku wszystko zrobić. I to, co macie mi 22 godziny albo 24, ale tylko dlatego, że sam kiedyś nie miał tego ze strony własnych rodziców. I powoduje to, że dziecko nie ma możliwości rozwoju osobistego w takim klimacie separacyjnym. Bywa też tak, że przecież dziecko cały czas wzrasta. Inny rodzaj miłości, zachowań oczekuje dziecko, czy należy mu dać, kiedy ma 2 miesiące, a inaczej 2 lata, a inaczej kiedy ma lat 20. Często bywa, że rodzic się nie rozwija wraz z dzieckiem i pozostaje na tym samym etapie. I bywa, że rodzic cały czas pamięta to dzieciątko, kiedy ono miało roczek. Albo, nie daj Boże, ledwo się urodziło, całe sinę i przez całe życie rodzic mu rekompensuje to, że on ledwo żyje. No i to ledwo powoduje, że dawno dziecko nie wie, o co chodzi, a rodzic go ciągle traktuje jako tą sinę, która ledwo dycha. No i wiadomo, że rodzic doprowadził to zdrowe już dziecko do tego, że to dziecko ma z lat 20 naprawdę ledwo dycha. Bez tego rodzica, który cały czas mu wspiera. I to są te mechanizmy, które są bardzo trudne do weryfikacji. Stąd, co często mówimy, nie tylko w rozumieniu terapeutycznym, ale żeby zweryfikować właśnie siebie, to ten drugi człowiek jest niezbędny. I całe szczęście, jeśli ktoś ma przyjaciela, kogoś bliskiego, gdzie własne przeżywanie, własne mechanizmy, własną miłość, pragnienie, jako by nie było w ocenie zewnętrznej, własnej, że to jest ideał, warto prześwietlić, warto zweryfikować. Żeby nie było tak, że ząb ładnie wygląda, ale w środku jest dziurawy. I analogicznie, że staram się jak mogę, a na końcu zostaję z przysłowiową ręką w nocniku. Okazuje się później, że jedynie nasza praca może być tym ostatecznym ogniwem, często dla wielu, że sprawia, że ludzie zaczynają się przeglądać, co takiego uczynili pomimo tego, że chcieli dobrze. Okazuje się, że coś tutaj nie gra. No i później się okazuje, że ta demaskacja, wyłania te różne mechanizmy pragnienia, które są tak trudne do tym bardziej zdefiniowania, tym bardziej do przełożenia w formie wykładu, gdzie się odwołuje prelegent prowadzący zawsze do jakiejś koncepcji, a przecież każdy z Państwa jest tą własną koncepcją. Teraz chodzi o to, żeby spotkać tego drugiego, żeby te koncepcje były w miarę podobne, na pewno nie identyczne, w miarę podobne, czego Państwu życzymy, bo to, co powiedział Marcin, powiedziałeś, że miłość jest też prozdrowotna, leczy, powoduje, że człowiekowi lepiej żyć, lepiej chcieć, lepiej pokonywać różne trudności, które nie wynikają z sensu stricto jedynie samej miłości, chociaż też, no ale z tak zwanej codzienności naszego bycia. I ta miłość powoduje, że łatwiej znosić te różne okaleczenia, które doświadczamy na co dzień. Chyba byłoby na tyle, chyba że ktoś by chciał jeszcze do czegoś się odnieść. Jeśli nie, to życzymy Państwu, żebyście nieśli w sobie i dla innych to, co dzisiaj było tematem naszego spotkania, czyli miłość, a z nienawiścią, jeśli przy koncepcji miłości, jeśli ona takową jest, to będzie jedynie bardziej coś incydentalnego, coś, co mieści się w koncepcji miłości, ma prawo być nawet ta nienawiść, ale nie nienawiść, która wynika z premedytacji, żeby kogoś zniszczyć ten żołobiek, ale żeby wobec niego wyrazić swoje też różne ograniczenia. Wszystkiego dobrego. Na wakacje życzę. Tego, co przez cały rok tutaj jest, co na razie wytrzymuje.